Nagrywam dla Was 26 listopada w niedzielę wieczorem. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego to istotne, kiedy, bo chcę Wam opowiedzieć o tym, jakich spodziewam się zmian w telewizji polskiej, a raczej jakie mam wymarzone i co robię, aby one nastąpiły. Bo kiedy Wy będziecie tego słuchać, bo podcast opublikuję w poniedziałek 27 listopada, nie mogę wcześniej, zaraz okaże się dlaczego, to zarówno u marszałka Szymona Hołowni, jak i u marszałkini Kidawy-Błońskiej będzie już leżał na biurku list otwarty od twórców telewizyjnych i twórczyń, podpisany również przeze mnie, gdzie w krótkiej dosyć formie piszemy, jak wyobrażamy sobie zmiany w telewizji polskiej, jakie są niezbędne, a właściwie piszemy o tym, że telewizję trzeba zbudować od nowa, że nie ma sensu, tak jak to jest często z zagrzybiałymi, zrujnowanymi budynkami, że łatwiej jest zbudować nowe niż remontować stare, tak zepsute. A tak jest niewątpliwie w przypadku rządowej telewizji pisowskiej, która powstała na bazie wcześniejszej telewizji TVP publicznej. Nieidealnej też, żeby było jasne, dalekie od ideału. Ja byłem jednym z kontestatorów telewizji i jej poczynań, wielokrotnie publicznie przyganiając różnym wadom związanym z tą instytucją. Między innymi lata temu uważałem, że wszystkie oddziały telewizji powinny być zamknięte, że one niczemu nie służą poza jakimś lansem lokalnych polityków czy paru osób, a ogląda produkty tych ośrodków, bo czasem ciężko je nazwać programami, gdzieś tam jakaś garstka osób, głównie rodzin i znajomych tych, którzy w tych ośrodkach pracują lub występują. Żeby było jasne, tam jest bardzo dużo fachowców zdolnych robić fajne rzeczy. Ale przez ostatnie 8 lat oni mogli być tylko tubami tej propagandy centralnej. W każdym obszarze robić programy jedynie zgodne z linią partii. Każdy, kto w tych oddziałach do dzisiaj pozostaje, jest właściwie tak samo z połamanym kręgosłupem moralnym, jak ci, którzy zasiedzieli się w TVP Info czy w TVP w ogóle. Ale już zanim PiS przejął telewizję, te oddziały co do skali wydatków, jakie na nie szły, nie wnosiły odpowiedniej wartości. Pamiętam, jak się obrażali na mnie różni znajomi, nawet z ośrodka opolskiego, gdy pisałem o tym, czy mówiłem o tym gdzieś w mediach, że te oddziały nie mają sensu, ale w rozmowach prywatnych przyznawali już, że wiedzą, że robią taką robotę głupiego. Oprócz wyjątków, podkreślam, bo one wszędzie się zdarzają i większe szczególnie lokalne ośrodki telewizji produkowały czasem bardzo fajne rzeczy na ogólnopolskie anteny, ale te najmniejsze najczęściej stawały się takimi telewizjami, które zatrzymały się w czasie gdzieś dawno, dawno temu i produkowały nikomu niepotrzebne programy. Mówię to po to, żeby zwrócić uwagę, że w postulatach, które zawarliśmy w liście otwartym, są też takie, o których ja na przykład mówiłem już wielokrotnie. Zmiany, na których potrzebę zwracałem uwagę. I nie wszystkie one wynikają tylko z tego, co się wydarzyło politycznie ostatnio. Choć oczywiście to, że telewizję trzeba wybudować na nowo, to zawdzięczamy w dużym cudzysłowie pisowcom, którzy ją zniszczyli. Ale skoro już pierwszy raz nadarza się taka okazja, że można od nowa tworzyć to medium, no to może w końcu uda się skonstruować prawdziwą, niezależną polską telewizję publiczną. Bo ja też apeluję o to, żeby taka była nazwa nowej telewizji. Żeby nie była to już telewizja polska TVP, tylko telewizja publiczna, co pozwoli zachować skrót TVP, ale podkreślić też, że teraz naprawdę ma być publiczna. Mam nadzieję, że to się uda. Poczytam Wam trochę z tego listu otwartego, z moim komentarzem, a potem przeczytam Wam też, czy opowiem punkty zmian, które już nie są autorstwa nas wszystkich, bo to jest pewien rodzaj kompromisu, na jaki się umówiliśmy w gronie dyskutującym te zmiany, tylko są takim moim planem tego, co gdyby to zależało ode mnie, to takie właśnie zmiany, nie ukrywam, dość mocno radykalne w TVP bym wprowadził. Ale najpierw ten nasz list, jego fragmenty chciałbym Wam przeczytać. On się zaczyna tak. Telewizja publiczna to my, ludzie, którzy zrobili tu setki programów, spędzili w pracy całe lata i dziesięciolecia, poznali tę firmę od podszewki, jej strukturę, jej charakter. Przeżyliśmy wielu prezesów, wiele zarządów. Na własnym przykładzie przekonaliśmy się, co tu działa, a co nie. I tu jedno wyjaśnienie, bo w naszym gronie większość osób to są ci, którzy rzeczywiście pracowali w TVP przez wiele lat, tak jak choćby Maciej Korłoś. Ja należę do tych, którzy są wolnymi strzelcami i z TVP, tak jak i z innymi telewizjami, po prostu współpracowałem przez wiele, wiele lat. Ale nie dość, że mam wyjątkowy sentyment do tej telewizji, to jako osoba mediów czuję wielką potrzebę tego, żebyśmy się w końcu doczekali telewizji publicznej w Polsce z prawdziwego zdarzenia. I dlatego jej los i te zmiany są dla mnie nie mniej ważne niż dla tych, którzy spędzili tam po prostu większość życia i oni rzeczywiście są niesamowicie emocjonalnie związani z tą instytucją. I to świetni fachowcy, którzy oddali serce, duszę, zdrowie dla telewizji polskiej. Fajnie być w gronie takich osób, bo wiem, jak bardzo im zależy i jak ich pobudki są takie czyste, prawdziwe. Dlatego piszemy razem dalej. Telewizja publiczna to nasz dom. Dlatego teraz, kiedy pojawia się szansa jej odrodzenia z najgorszych popiołów, chcemy w tym procesie aktywnie uczestniczyć. Chcemy ten dom sobie sami odbudować, a nie czekać biernie, aż ktoś to zrobi za naszymi plecami, może z dobrą wolą, ale bez kluczowej tu znajomości tematu. Kto może wiedzieć lepiej, jak powinna wyglądać i na jakich zasadach funkcjonować nowa, prawdziwa telewizja publiczna niż jej budulec, dziennikarze, reżyserzy, realizatorzy, menadżerowie. Kto może wiedzieć lepiej niż my? Dlatego pozwalamy sobie zabrać głos i przedstawić nasze przemyślenia, idee i wnioski z naszych licznych debat i osobistych doświadczeń. I tu znowu trochę wyjaśnienia. My zdecydowaliśmy się napisać ten list otwarty i zabrać publicznie głos, bo mamy wrażenie graniczące z pewnością, że znowu dzieje się tak, że za naprawę telewizji zabierają się politycy, nawet ci z najlepszymi intencjami, ale jednak nie znający się na rzeczy. I nie dość, że mogą wylać dziecko z kąpielą, to w dodatku no, nie są w stanie, ze względu na brak doświadczenia zawodowego, zbudować solidne fundamenty dla telewizji publicznej. Nie będą w stanie stwierdzić, kto tak naprawdę tam nawet od dołu niszczył telewizję publiczną, zamieniając ją w rządową, a bez wyczyszczenia tych osób, tych szkodników, prawdziwe zmiany nigdy nie zajdą i tak dalej, i tak dalej. Stąd nasza decyzja, aby nie czekać, tylko głośno się odezwać, podzielić naszym głosem ze wszystkimi. Poniżej w punktach najważniejsze nasze przemyślenia i postulaty. Po pierwsze, należy rozważyć opcję zero, czyli likwidację TVP SA, czego konsekwencją powinna być m.in. likwidacja TVP Info, ja to nazywam TVP Desinfo, czy programów, na przykład Wiadomości. Te nazwy, podobnie jak sama instytucja, są ostatecznie skompromitowane. Struktura jest tak niejasna, pozwalająca na tak niekontrolowany przepływ i wypływ pieniędzy, że tu już nie ma co naprawiać. Trzeba wyzerować, zbudować od nowa prawdziwą polską telewizję publiczną, a w jej ramach m.in. nowy kanał informacyjny i nowy najwyższy standard dziennikarstwa w obszarze informacji i publicystyki. To właśnie dezinformacja i propaganda stały się największym symbolem upadku obecnej TVP i przywrócenie wiarygodności telewizji publicznej w tym obszarze powinno być jednym z priorytetów. Punkt drugi. Równolegle z budową nowych struktur powinniśmy rozliczyć rzetelnie i uczciwie tych, którzy doprowadzili profesjonalną telewizję publiczną do poziomu propagandowej szczujni, działającej poniżej wszelkich standardów zawodowych. Opinia publiczna i wszyscy zainteresowani muszą się dowiedzieć, kto tę firmę zniszczył i jak temu zapobiec na przyszłość. Cały zrealizowany plan Jacka Kurskiego zamiany w TVP w instrument propagandowy musi ujrzeć światło dzienne i zostać odpowiednio napiętnowany. Inaczej to wróci przy pierwszym dziejowym zakręcie. A sam Jacek Kurski oraz jego następca Mateusz Matyszkowicz i pozostałe decyzyjne osoby powinny być rozliczone za to, jak zniszczyły TVP. Punktem wyjścia do tego może być raport NIK zatytułowany Bizancjum w TVP, który wykazał wiele nieprawidłowości oraz czynności wprost niezgodnych z prawem, a to tylko wierzchołek góry. No, ja wam powiem, że to, co jest w tym raporcie NIK-u, to się po prostu w głowie nie mieści. Tam są takie kwiatki, jak te miliony rozdawane propagandystom z TVP Info i z Wiadomości, to wiadomo, ale też dziesiątki milionów wywalane na aplikacje, z której nikt nie korzysta, czy takie kwiatki, jak zapłacenie zewnętrznej firmie 74 tysiące złotych za dwa posty. Za napisanie, to nie żart, za napisanie dwóch postów na Facebooku. Tak sobie Państwo rozpierdzielali te miliardy, które dostali od rządu. Te same, które jak wiemy były bardzo potrzebne na przykład na leczenie osób chorych na raka, o co apelowała wtedy opozycja, żeby zamiast dawać, rozpierdzielać Kurskiemu pieniądze na propagandowe informacje i równie propagandową rozrywkę, żeby dać je dla tych chorych, ale oczywiście pisowcy tego nie słuchali, bo propaganda była dla nich zbyt istotna. Z tego raportu NIK-u wynika zresztą, ach, jak mi pięknie te ptaszki ćwierkają tutaj, co? Bo ja oczywiście nawet słowo o dygresji, o tak poważnych sprawach nagrywam dla Was w tak wspaniałych okolicznościach przyrody, jak zwykle, spacerując pod moim domem z widokiem na Afrykę i morze. A ptaki są dzisiaj tak jakoś aktywne. Dzień, wieczór, jak słyszycie, cichy, spokojny, bezwieczny, choć bardzo dużo osób spaceruje oczywiście ścieżką, co czasami dźwięki w tle musicie słyszeć, ale jest tak cudownie, tak spokojnie. Zresztą dzisiaj opowiadałem akurat mojej mamie nawet, że ta Andaluzja, to Costa del Sol, pozwoliło mi przetrwać o wiele łatwiej tyle ciężkich momentów, czasów, od pandemii zaczynając, którą tutaj przeszliśmy naprawdę bardzo łagodnie, cały ten okres w pięknych okolicznościach przyrody i z większą wolnością niż gdziekolwiek można było pomyśleć. Gdy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska, byliśmy od niej najdalej w Europie jak tylko można, a cały też czas mieliśmy ten dystans dosłownie, bo w przenośni o niego było ciężko, do całej zawieruchy politycznej w Polsce i do tego, co wyprawiali tam pisowcy. Naprawdę dziękuję sobie za tą decyzję sprzed paru lat, żeby wybrać taki styl życia. Ona była trochę wymuszona przez to, co wyprawiali ze mną pisowcy swoją drogą. Ja uciekałem od tego, co się działo i dosłownie w przenośni, ale to temat na osobny podcast. Punkt trzeci, wracam do listu. Proponujemy powrót do jak najprostszej struktury wewnątrz telewizji. Likwidację wielu niepotrzebnych bytów, takich jak agencji powielających swoje kompetencje, kompletnie niepotrzebnych anten, jak TVP HD, kiedy cała TVP nadaje przecież w HD, czy TVP World, TVP Kobieta i tak dalej. Te byty wszystkie namnożone, to ja już mój trend do listu w ramach gigantomanii Kurskiego. Różnych komórek, które są tworzone tylko po to, żeby mogli zarabiać pieniądze ich kierownicy, sekretarki, zastępcy, kierowcy, czy osławieni już doradcy i specjaliści. Struktura musi być prosta i transparentna. Och, ci doradcy i specjaliści, ile oni, słuchajcie, wyciągnęli kasy, też według raportu NIK-u, to się w głowie nie mieści. Zewnętrzni i nawet ci, którzy dostawali wielkie pensje w ramach TVP, byli tak nienażarci, że dorabiali, nazwijmy to, na umowach właśnie jakichś doradczych, specjalistów, No i potem, tak jak ten szef ścieku szczujni telewizyjnej agencji desinformacyjnej, Jarosław Olechowski on się chyba nazywa, podróżował za miliony po świecie, robił sobie jak na narodowego socjalistę, przystało fotki w butach po paręnaście tysięcy z zegarkiem, za tam 10 czy 100 tysięcy bujał się po najdroższych kurortach, a na to wszystko miał właśnie z lewych umów, jak wykazał raport NIK-u, które tak naprawdę trochę zawierał sam ze sobą, trochę ze swoimi zastępcami. Ach, co oni tam wyprawiali. Wracam do listu. Punkt 4. Proponujemy czysty i klarowny podział anten. Jedynka finansowana z budżetu państwa. Proponujemy rezygnację z archaicznej formy abonamentu. Misyjna, gdzie będzie miejsce na transmisję najważniejszych wydarzeń politycznych, w tym na przykład tak popularne przecież ostatnie obrady Sejmu, czy posiedzeń komisji śledczych, wydarzeń sportowych, ale tylko tych z udziałem reprezentacji polskich wymaganych ustawowo, jeśli nie miałyby być dostępne na innych naziemnych ogólnopolskich antenach. Tu wytłumaczę. Chodzi o to, by skończyć z fikcją tego, że telewizja jest niby publiczna, ale wymogi co do nas twórców są, jakbyśmy byli w telewizji komercyjnej i ścigali się ciągle z nimi na słupki. To zawsze było tak, że jak tylko próbowaliśmy zrobić jakiś lepszy jakościowo program w telewizji, to natychmiast po jednym, dwóch, trzech odcinkach odbywało się spotkanie i nie, słupki się nie zgadzają. Trzeba zejść z poziomu, trzeba zaprosić jakiś artystów pod nóżkę, czy kabareciarzy, co się przebiorą za babę i przeklną parę razy. No, generalnie, żeby iść w niskie loty, bo przecież się trzeba ścigać na komercję. To samo te sylwestry rozbuchane do granic możliwości w postaci sylwestrów marzeń Jacka Kurskiego i Joanny Klimek-Welkurskiej w Zakopanem, tego badziewia koszmarnego. Zapisu to wiadomo, to już w ogóle koszmarek po czwarek, ale wcześniej też to cały czas była taka schizofreniczna sytuacja, że niby telewizja publiczna, ale ścigać się mamy, jakbyśmy byli w komercyjnej. Teraz chodziłoby o to, żeby skończyć z tym, skończyć też z absurdalnie głupim i drogim kupowaniem licencji sportowych, ale wytłumaczę zaraz, jeśli są wśród Was kibicki czy kibice, zanim się oburzycie, o co chodzi. To Kurski szczególnie doprowadził do absurdu, licytując się z telewizjami komercyjnymi na kupowanie praw do wydarzeń sportowych, które i tak byłyby dostępne dla wszystkich widzów nieodpłatnie w naziemnych, ogólnodostępnych telewizjach. Oto chodzi o wydarzenia, które ustawa określa, jakie mecze, reprezentacje, jakie inne wydarzenia mają być dostępne dla wszystkich. I czy kupi te wydarzenia TVN, czy Polsat, czy TVP, nie ma to znaczenia, one muszą być dostępne dla wszystkich za darmo. Ale Kurski w ramach swojej gigantomanii chciał, żeby mimo tego były one w TVP. A co do reszty sportu, nie uważam, żeby telewizja publiczna i kasa państwowa była od tego, żeby finansować komercyjne sporty, które są po prostu w swojej masie wielkim biznesem. I jest tyle miejsc, gdzie sport można oglądać, tyle kanałów sportowych, że naprawdę nie musi tego robić telewizja publiczna. Wracając do listu, piszemy, że trzeba przywrócić wydarzenia kulturalne, teatr, telewizję, opiniotwórcze i kulturalne festiwale. Odbudować trzeba, i tu wiadomo, że to dla mnie bardzo ważne, na przykład kompletnie zniszczony wizerunkowo przez ostatnie lata Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie wrócić musi zabroniony przez władzę kultowy kabareton. Dwójka powinna być rozrywkowa, utrzymywana z reklam, walcząca o widza, ale nie poprzez ściganie się z nadawcami komercyjnymi, lecz poprzez promowanie własnych, proponowanie własnych autorskich formatów i programów. I tu moje wtrącenie. Chodzi o to, by też skończyć z kupowaniem licencji ciągle na wszystkim. W telewizji polskiej samej i wokół telewizji polskiej jest tyle zdolnych osób, że naprawdę mogą tworzyć własne formaty programów i nie trzeba kupować licencji. A do tej pory była taka paranoja, że nawet jak ktoś przychodził z dobrym pomysłem, tak jak było, kiedy ja przyszedłem do Jedynki dawno, dawno temu, kilkanaście lat temu, z pomysłem na talk show Polacy, gdzie mieli po prostu wypowiadać się Polacy. taka grupa fokusowa na różne tematy, tak też się stało, nie politycy, nie eksperci, no to kręcono nosem i w końcu ktoś mi powiedział, znajdź podobną licencję na taki program zagraniczną, wróć z tym i oni to chętnie wtedy wezmą. No i tak się stało. Ja znalazłem podobną licencję trochę podobnego programu z Holandii i jak już przyszedłem z nią, to okazało się, że Państwu to pasuje. Dwójka, wracam do listu, rozrywkowa, powinna być utrzymywana z reklam, walcząca o widza, ale nie poprzez ściganie się z nadawcami komercyjnymi, lecz poprzez proponowanie własnych autorskich formatów i programów. Trójka, czyli telewizja regionalna, antena młodych. Istotną składową funkcjonowania TVP powinno być wzajemne promowanie propozycji programowych z innych anten i odejście od rywalizacji pomiędzy jedynką i dwójką, bo to zawsze był absurd. Dwie stacje tej samej telewizji rywalizowały i zabijały swoje programy wzajemnie, taka kanibalizacja. Punkt piąty, bardzo ważny dla mnie, w dobie coraz większej dominacji sztucznej inteligencji, najszybszego w historii rozwoju technologii i nauki, jednym z głównych zadań odrodzonej telewizji publicznej musi być edukacja, również w tych obszarach, w celu zmniejszania grupy ludzi wykluczonych cyfrowo. Jednocześnie to właśnie telewizja publiczna powinna w wielu obszarach swojego działania, nie tylko twórczego, pokazywać, jak właściwie i efektywnie można narzędzia oparte na sztucznej inteligencji wykorzystywać. Punkt szósty. Wszystkie informacje w nowym kanale informacyjnym i we wszystkich programach informacyjnych powinny być poddane bezwzględnej procedurze fact-checking. Uczestniczyć w tym powinny również niezależne organizacje, jak demagog.pl i podobne. Wykorzystywana powinna być do tego również sztuczna inteligencja i zaawansowane algorytmy pozwalające na bieżąco weryfikować informacje. Informacja powinna być uważana za wiarygodną wtedy, kiedy podają telewizja publiczna. Telewizja publiczna musi równać się wiarygodność. I tutaj trochę mojego wytłumaczenia. Algorytmy są w tej chwili tak zaawansowane, że automatycznie potrafią prostować wszelkie kłamstwa. Teraz był festiwal prostowania pisowskich kłamstw na Twitterze, nazywanym już teraz X, bo X wprowadził taki algorytm, który na bieżąco prostuje, zresztą TikTok też to wprowadził, na bieżąco prostuje no nieprawdziwe informacje, mówiąc krótko. I pisowcy wrzucali teraz całą serię nieprawdziwych informacji o opozycji i pod każdym takim tweetem algorytm natychmiast pisał, to nieprawda, i pisał, jakie są fakty. Pięknie się to czytało, no ale to pokazuje, jak ta technologia działa i trzeba ją wykorzystywać po prostu przy podawaniu informacji, przy weryfikowaniu wszystkiego, co będą mówić politycy czy różni eksperci w telewizji publicznej. I właśnie dlatego piszemy też w punkcie siódmym, dyskurs i debata w telewizji publicznej musi się toczyć jednocześnie z udziałem polityków i ekspertów. Fakty nie tylko należy podawać, ale też je od razu tłumaczyć. I punkt ósmy, jednym z najważniejszych skarbów telewizji publicznej są jej archiwa. Proponujemy, by wróciły one z platform komercyjnych wyłącznie do streamingu telewizji publicznej. Tutaj znowu moje wyjaśnienie. No są tak cudowne rzeczy, takie perełki w archiwach TVP, ale też z komercyjnego punktu widzenia bardzo popularne seriale. I z jakiegoś powodu Kurski na prawo i lewo rozdawał te dobra po różnych platformach streamingowych. Seriale TVP zaczęły się pojawiać w Netflixie, w innych miejscach. Po co i dlaczego? Skoro telewizja publiczna powinna rozwijać swoje TVP VOD i tam powinno być miejsce, gdzie można znaleźć wszystko z archiwów TVP w jednym miejscu. I do tego chcielibyśmy doprowadzić, jeżeli będziemy mieć na to wpływ. I na zakończenie piszemy do marszałkini Kidawy-Błońskiej, do marszałka Szymona Hołowni i do wszystkich, którzy będą czytali ten list, bo będzie on otwarty. Mam nadzieję, że w jak największej ilości mediów. To wybrane najważniejsze zagadnienia, które podsumowują naszą dyskusję i propozycje. Wierzymy, że osoby podejmujące decyzje dotyczące przyszłości mediów publicznych wsłuchają się w ten głos. Jesteśmy otwarci na współpracę i twórczą wymianę propozycji ze wszystkimi grupami i osobami, którym leży na sercu dobro tej firmy tak bardzo jak nam. Nie straćmy szansy na zbudowanie nowoczesnej, profesjonalnej i społecznie odpowiedzialnej telewizji publicznej. Podpisano Beata Harasimowicz, reżyserka, producentka, Krzysztof Buchowicz, realizator wizji, Radek Kobiałko, reżyser, producent, Robert Mościcki, menadżer mediów, Maciej Orłoś, dziennikarz i prezenter telewizyjny, Jan Sosiński, scenarzysta, reżyser, Paweł Cajc, producent i reżyser. To jest takie grono naszej grupy inicjatywnej, reprezentujące przede wszystkim nasze odczucia. My nie jesteśmy z żadnego środowiska, żadnych związków artystycznych. Po prostu jesteśmy grupą ludzi, która zebrała się i postanowiła zmobilizować, żeby powiedzieć, co nam leży na sercu w sprawie telewizji publicznej. Wiemy oczywiście, bo rozmawialiśmy też ze znajomymi, ze środowiska, z innymi osobami, że jest długa lista tych, którzy podpisują się obiema rękami pod tym, co piszemy, i też długa lista tych, którzy traktują nasze propozycje jako punkt do wyjścia do dyskusji, i ta jest bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że marszałkini i marszałek zareagują na ten nasz list. Mam nadzieję, że jak najszybciej telewizja publiczna będzie przejęta. Tutaj świetną robotę robi to zero. Chciałem powiedzieć, że zero dziennikarskie. No, najpierw trzeba by być dziennikarzem, żeby być zerem dziennikarskim. No to indywiduum, jakim jest ten, jak on się nazywa, z TVP Desinfo, propagandzista Kłeczek chyba, tak? Taki bardzo agresywny gość. Dzisiaj słyszałem, jak w podcaście Onetu zwracali uwagę dziennikarze na to, że on ma po prostu problemy z agresją. On tam prawie się rzucał do bicia kiedyś posła w studio. Jest znany z bardzo agresywnych zachowań w Sejmie. Ja się zgadzam z Kamilem Dziubką z Onetu, który dzisiaj powiedział, że ten człowiek po prostu nie powinien mieć przepustki do Sejmu w ogóle, akredytacji dziennikarskiej. I mam nadzieję, że to się stanie. Teraz kończy się rok, będzie wymiana akredytacji i tu trzeba przyjąć jakiś standard. No, nie można dopuszczać do tego, żeby ktoś kompletnie bez szacunku, bo już pomijając to, że on kłamie, że wszystko, ale jest agresywnym chamem i dla kogoś takiego nie powinno być miejsca. Ale robi on teraz świetną robotę, tak wkurzając Donalda Tuska regularnie, że ten jest naprawdę zmobilizowany do odbicia telewizji publicznej, i całe szczęście, bo muszę wam powiedzieć, że kiedyś jeszcze za poprzednich rządów Platformy Donald Tusk był właśnie politykiem jedynym z rządzących w różnych latach, który w ogóle się nie palił do jakiegoś wpływu na telewizję publiczną, do przejmowania jej i zabraniał swoim najbliższym współpracownikom jakoś politycznie się tym tematem interesować. Ale myślę, że nauczył się na błędach i zobaczył, co oznacza pozostawienie telewizji publicznej w rękach niebezpiecznych propagandystów. I wie też, jak i wszyscy politycy opozycji, że nie da się komunikować żadnych zmian do całego społeczeństwa, dopóki ten ściek propagandowy działa. Bo ci biedni, otumanieni ludzie, którzy wciąż oglądają TV PiS i TVP Desinfo, są naprawdę przekonani i wierzą, że tu Morawiecki tworzy jakiś rząd i że PiS wygrał wybory. I oni też uwierzą, że tu jakaś opcja niemiecka 13 grudnia w rocznicę stanu wojennego przejmuje rządy i przejmuje Polskę po to, żeby ją zniszczyć i sprzedać, podzielić na kawałki Niemcom, Francuzom i komu tam jeszcze. I dopóki telewizji publicznej, znaczy rządowej, się nie przejmie i nie zamieni się jej w publiczną, to jest to spory problem komunikacyjny dla rządu, i dlatego wierzę, że będą zmobilizowani i zrobią to bardzo szybko. Sposobów na to jest kilka. Ja je znam, nie będę podpowiadał, podobnie jak politycy, którzy mówią, że nie chcą uprzedzać pisowców o tym, co chcą zrobić, i z tym się absolutnie zgadzam, bo nie ma ich co uprzedzać. Jeśli wytrzymaliście do tego miejsca, to znaczy, że los telewizji publicznej leży wam na sercu, czy tak jakoś w większy sposób, czy po prostu jako widzą, którzy chcieliby mieć lepsze programy, fajny content, to ja wam teraz po tym liście przeczytam moje 2x10 punktów warunkujących to, co trzeba zrobić z telewizją. Bez tych 10 rozliczeń rządowej telewizji pisowskiej nie uda się zbudować publicznych mediów w Polsce na zdrowym i silnym fundamencie. Piszę ja w poście opublikowanym przeze mnie parę dni temu na Facebooku. Punkt pierwszy, rozliczenie Kurskiego. Jacek Kurski, twórca najbardziej szkodliwej propagandy wolnej Polski, musi być rozliczony. To nie tylko architekt zamieniania telewizji publicznej w rządową propagandową tubę, ale też człowiek, który zniszczył telewizyjną rozrywkę, promując niskie i najniższe loty popkultury, jak disco polo i artystów, których głównymi zaletami było bierne czy aktywne wspieranie władzy. Kurski dysponował publicznymi miliardami i trzeba go rozliczyć z każdej złotówki. Zniszczył wizerunek TVP, obniżając wartość brandu tak istotnie, że powinien odpowiedzieć własnym majątkiem za spowodowane straty. Ponieważ nie realizował misji mediów publicznych, zapisanej odpowiednimi ustawami i innymi aktami prawnymi, powinien zostać zmuszony do oddania pobranych honorariów wraz z odsetkami. Jeśli uda się dowieść, że Kurski reprezentował nielegalnie powołany zarząd TVP SA, to również powinno skutkować zabraniem mu wszystkich nielegalnie otrzymanych pieniędzy. Punkt drugi, rozliczenie decydentów TV PiS. Kierując się tym, co powyżej, należy rozliczyć Mateusza Mateuszkowicza i wszystkie decyzyjne osoby pracujące w rządowej telewizji i dla rządowej telewizji. Pamiętać trzeba przy tym o tych rządzących z tylnego fotela z kompetencjami wykraczającymi znacznie ponad oficjalne, jak słynny kuzyn prezesa Jan Tomaszewski i jego wspólnicy zarabiający w TV PiS miliony. Punkt trzeci, odebranie pieniędzy propagandystom. Trzeba odebrać nielegalnie wypłacane miliony dla funkcjonariuszek i funkcjonariuszy propagandy TV PiS. Oni kłamali, szczuli, stygmatyzowali i dzielili Polaków z najniższych pobudek dla pieniędzy i najbardziej dotkliwą karą oprócz zwolnienia będzie właśnie odebranie im tych milionów. Oczywiście zgodnie z prawem, a podstaw nie powinno zabraknąć, bo już raport NIK Bizancjum w TVP wskazuje na wiele przypadków, kiedy umowy takie były zawierane niezgodnie z prawem czy wewnętrznymi procedurami, ale mogą być też inne podstawy do zabrania kasy wszystkim, którzy służyli rządowej propagandzie narodowych socjalistów z PiS. Oni zawierali często umowy, jako, w co ciężko uwierzyć, dziennikarze telewizji publicznej, a z tym wiąże się wiele wymogów i standardów określających, czy działali zgodnie z kodeksem, jaki powinien ich obowiązywać. Wiemy, że się sprzeniewierzyli misji dziennikarstwa i działali na szkodę wizerunku TVP i już samo to powinno być podstawą do zabrania im pieniędzy, ponieważ nie wykonywali należycie tego, do czego zostali powołani. Punkt czwarty, prześwietlenie finansów. Należy prześwietlić wszystkie decyzje finansowe podejmowane przez w TVP za rządów PiS. Punkt piąty, likwidacja TVP Desinfo. Trzeba zlikwidować TVP Desinfo, zwalniając jednocześnie z etatów TVP i innych form współpracy wszystkie osoby z pionów merytorycznych tej stacji. Punkt szósty, nowe wiadomości. Wiadomości i Panorama również muszą zostać zlikwidowane i zastąpione nowymi programami, ponieważ ich nazwy, oprawa graficzna, jak słynne paski grozy, na zawsze będą się już kojarzyć z kłamstwami, występami funkcjonariuszy partyjnych, zastępujących dziennikarzy i całym ohydnym ściekiem propagandy. Punkt siódmy, weryfikacja kadr. Należy przeprowadzić weryfikację pracowników merytorycznych TVP pod kątem ich zaangażowania w propagandowe programy, pamiętając, że to nie sam Kurski czy Matyszkowicz tworzyli taki przekaz. Czarne listy i telewizyjne akademie ku czci rodem z Korei Północnej, gale rządowych nagród czy wzorowane na radzieckich eventach koncerty jak Murem za polskim mundurem. Punkt ósmy, likwidacja oddziałów, to już o tym mówiłem wcześniej. Punkt dziewiąty, zakończenie porażek. Trzeba zamknąć generujące olbrzymie koszty projekty, tak jak te, o których mówiłem wcześniej, było o nich w naszym liście. Likwidacja TVP3, należy zlikwidować TVP3 z powodów, tak jak w punkcie siódmym, gdzie mówiłem o oddziałach. A teraz 10 warunków i zasad niezbędnych do zbudowania nowej telewizji publicznej. Punkt pierwszy, tu już Wam w skrócie zrobię, bo mam poczucie, że za dużo przeładuję Was informacjami w tym podcaście. Więcej misji niż komercji. Telewizja publiczna nie powinna się ścigać o masowego widza z telewizjami komercyjnymi. Punkt drugi, więcej kultury, mniej sportu. To już o tym mówiłem też przy okazji naszego listu. Punkt trzeci, więcej gwiazd, mniej celebrytów. Telewizja publiczna nie powinna promować celebrytek i celebrytów, znanych tylko z tego, że są znani, lub co gorsza, patocelebrytek, które znane tylko udają, a stają się takimi również dzięki obecności w TVP. Punkt czwarty, mniej prezenterów, więcej dziennikarzy. Gospodarzami programów TVP powinny być osoby z doświadczeniem dziennikarskim lub osobowości będące autorytetami w różnych dziedzinach, zastępując twarze z castingów wybierane często głównie na podstawie wyglądu, dykcji, choć i to ostatnie nie zawsze działa. Punkt piąty, mniej seriali, więcej programów. Telewizja publiczna nie powinna koncentrować się na ofercie nowych seriali dla masowego widza. Powinna natomiast, wybierając jakość, a nie ilość, kupować i produkować głównie takie, których nie znajdzie się w komercyjnych telewizjach czy platformach streamingowych. Punkt szósty, mniej oddziału, więcej lokalnej kultury. To już mówiłem Wam trochę o tym. Punkt siódmy, zero propagandy. TVP nie może być tubą propagandową żadnej partii czy ideologii. To jest jasne. Punkt ósmy, więcej inteligencji również sztucznej. To o tym mówiłem trochę w liście. Telewizja publiczna powinna realizować więcej programów dla najbardziej wyrobionego i inteligentnego widza. Równać w górę, a nie w dół. Edukować, a nie ogłupiać. Wyznaczać trendy, a nie tylko za nimi pożądać. Wykorzystywać potencjał i doświadczenie. W związku z tym na antenach powinny dominować własne produkcje, a nie te oparte na kupowanych licencjach. TVP musi wykorzystać maksymalnie potencjał sztucznej inteligencji na poziomie redakcji, kreacji, tworzenia scenariuszy, analizy, researchu, ale też do edytowania, ulepszania czy kontynuowania materiałów archiwalnych, a nawet ożywiania legend. Tu mi chodzi oczywiście o to, że przy pomocy sztucznej inteligencji można ożywić osoby nieżyjące i robić z nimi programy, seriale i tak dalej. Punkt dziewiąty, mniej kopiuj wklej. Na poziomie informacyjnym rolą telewizji publicznej powinna być dogłębna analiza, wyjaśnianie, edukowanie, a nie tylko powielanie informacji dostępnych wszędzie. TVP nie ma się ścigać z portalami i kanałami informacyjnymi na prędkość podania newsa, ale na wiarygodność i poziom analiz eksperckich. Punkt dziesiąty, mniej kanałów, więcej programów. To już o tym mówiłem, nie ma sensu utrzymywać tyle kanałów namnożonych w ramach gigantomanii Kurskiego. Trzeba po prostu się skupić na dobrych programach. No i to tyle. Trzymajcie kciuki, żeby nasz list trafił do jak największej ilości polityków, decydentów i by wzięli go sobie do serca i by chociaż część tych zmian, o których marzymy, wprowadzili, a docelowo by naprawdę powstała w Polsce prawdziwa telewizja publiczna, bo szczególnie w epoce fake newsów, fake wideo, tego wszystkiego, co potrafi robić sztuczna inteligencja wykorzystywana przez kogoś w złej wierze, media publiczne są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, żeby podawać wiarygodne, sprawdzone informacje. Ale to tak naprawdę wszystko są mało ważne rzeczy, bo z rzeczy najważniejszych to przyszedł właśnie do mnie mój Maksiu, mój synek, już od połowy tego nagrania mi tu towarzyszył w naszym ogrodzie. Maksiu, chcesz jakoś pożegnać ze mną słuchaczy na koniec? Chcesz coś powiedzieć?
Właśnie moim zdaniem jeszcze taka jedna rzecz. Moim zdaniem już ma tyle osób, które lubi, które nie lubi te logo, że moim zdaniem pierwsze, że z nazwy telewizja publiczna powinni zmienić na polską telewizję publiczną. Okay. I powinni zmienić też kolory loga TVP na biało-czerwony.
O, widzicie, no jak słychać, Maksiu tu aktywnie uczestniczy ze mną, przysłuchuje się różnym dyskusjom, które toczymy i też ma sporo własnych wniosków. Mam nadzieję, że jego głos też zostanie wysłuchany, bo telewizja publiczna jest, pamiętajmy, dla wszystkich. O tym zapomnieliśmy za rządów PiSu i każdy powinien mieć swój głos i swoją możliwość podpowiedzenia, jak nam teżki ładnie na koniec świerkają, tego jak taka telewizja powinna wyglądać. My z Maksiem będziemy pilnować, żeby była jak najciekawsza, a jak już zacznie taka powstawać, to mam nadzieję, że Maksiu się będzie kiedyś pojawiał jako ekspert, jeżeli chodzi o nowe technologie, sztuczną inteligencję i może futbol też, Maksiu, co?
No, moim zdaniem jeszcze powinno być jedne, bo moim zdaniem niektóre stare osoby nie lubią takich rzeczy jak festiwale czy koncerty, więc moim zdaniem w TVP zwykłym powinny być wiadomości, wiadomo, wszystko normalne to powinno być, a w drugiej rozrywka, aby i młodzi, i dorośli, i starsi mieli co oglądać.
No, czyli słyszycie, czyli Maksim ma podobny punkt widzenia jak my, żeby nie było takiej mieszanki, że się daje na obu kanałach rzeczy dla wszystkich, tylko żeby podzielić i żeby w jedynce było to, czego oczekuje pewna grupa ludzi, a w dwójce to, czego oczekuje inna i wtedy wszyscy będą szczęśliwi. A przecież w życiu o to chodzi, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Pozdrawiamy Was z Maksim serdecznie. Wysyłamy dużo, dużo słońca z Costa del Sol. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.